kontuzję po prostu mojej nogi i wydłużoną rehabilitację, nie ustałbym 1,5 godziny. Także muszę siedzieć i za to przepraszam, ale będę starał się w sposób najlepiej, jak to potrafię, przedstawić zarys poglądów na predestynację w historii Kościoła, oczywiście z perspektywy nauczania reformatorów, albo inaczej, wychodząc od poglądów reformatorów, czyli ojców reformacji, ojców protestantyzmu europejskiego, cofnąć się i pokazać, jak Kościół powszechny, w szczególności Kościół powszechny tradycji zachodniej, czyli tego obszaru, którym my żyjemy, się znajdujemy, i jak Kościół na temat predestynacji i koncepcji wolnej woli, jak ją rozumiał. O tyle moim zdaniem jest to ważne, bo pokaże nam, czy pokazuje dwa wątki. Pierwszy wątek to jest taki, że ruch reformacyjny XVI-wieczny, czy to reprezentowany przez doktora Marcina Lutra, czy przez Jana Kalwina, czy przez arcybiskupa Cranmera, czy przez wielu, wielu innych doktorów Kościoła zreformowanego, w zakresie koncepcji łaski i odwiecznego wybrania nie nauczał nic nowego ponad to, co Kościół wierzył i uznawał za jako normę ortodoksji i normę prawowierności przez około ponad 1000 lat, czyli od momentu nauczania świętego Augustyna do wystąpienia księdza Marcina Lutra. Tytułem wstępu będę chciał zacząć od przeczytania dwóch tekstów, które będą jakimś takim wprowadzeniem, ale też myślą po prostu przewodnią tego wykładu. Mianowicie chodzi mi o fragment z listu do Rzymian 7 rozdziału od 14 wersetu do 25, a następnie będę chciał przeczytać krótki fragment z komentarza z tego listu, komentarza księdza doktora Marcina Lutra, ze wstępu dokładnie, dotyczącego rozdziałów o predestynacji i odwiecznym wyborze. Także zacznę może od tego, żebyśmy mieli jakiś punkt po prostu wyjścia, a następnie rozpocznę taki marsz poprzez wieki, i żeby krótko zarysować Państwu koncepcję predestynacji, koncepcję wyboru, wolnej woli, tak jak Kościół, ciało Chrystusowe, Kościół nauczał i wierzył. List do Rzymian, 7 rozdział, 14 werset. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum, i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Tyle Pismo Święte, A teraz komentarz księdza Marcina Lutra do rozdziałów 9 i 11. Oczywiście jest to skrót ze wstępu. W rozdziałach ksiądz Marcin Luter tak pisze. W rozdziałach 9 do 11 apostoł naucza odnośnie Bożej wiecznej predestynacji, z której pierwotnie wywodzi się to, że ktoś wierzy lub nie, jest oczyszczony z grzechu lub nie, jest od niego lub nie jest od niego uwolniony. Tym samym nasze stanie się sprawiedliwymi jest całkowicie wytrącone z naszych rąk, a złożone w rękach Boga. I jest to w znacznej mierze koniecznością. Ponieważ jesteśmy tak słabi i chwiejni, że gdyby zależało to od naszej mocy, z pewnością żaden człowiek nie byłby zbawiony, zaś diabeł na pewno całkiem by nas przemógł. Ale ponieważ Bóg jest niezruszony, Jego opatrzność nie zawodzi i nikt nie może Go powstrzymać, dlatego wbrew grzechowi nadal mamy nadzieję. I tutaj musimy wyznaczyć granicę dla zbytnio śmiałych i świętokradczych duchów, które będąc nowicjuszami wnoszą do tego zagadnienia własne myślenie i z pozycji znawców rozpoczynają badanie głębi Bożej predestynacji. Na próżno trapiąc się, czy są przeznaczone, czy też nie. Tacy muszą upaść, gdyż albo będą rozpaczać, albo uznają, że życiem rządzi przypadek. Czy jednak śledzicie porządek tego listu? W pierwszej kolejności troszcie się więc o Chrystusa i Ewangelię, żebyście mogli poznać swój grzech i Jego łaskę. Potem walczcie z grzechem, czego uczyło 8 pierwszych rozdziałów. Oczywiście ma na myśli pierwszych rozdziałów z listu do Rzymian. Następnie, gdy już dojdziecie do 8 rozdziału, a jesteście doświadczani krzyżem i cierpieniem, to rozdziały 9, 10 i 11 nauczą was właściwej doktryny o predestynacji i tego, jaką jest ona pociechą. Gdy bowiem brak cierpienia i krzyża i niebezpieczeństwa śmierci, nikt nie podchodzi do predestynacji bez poczucia krzywdy i utajonego gniewu wobec Boga. Stary Adam musi umrzeć, zanim będzie w stanie znieść tę naukę i zakosztować tego mocnego wina. Dlatego wystrzegajcie się picia wina, jeśli jesteście dotąd jeszcze niemowlętami. Jest odpowiednia miara, czas i wiek dla każdej nauki. Tyle ksiądz Marcin Luter. Słowa można powiedzieć mocne. Tak? Są to słowa, które w moim przekonaniu pokazują jak gdyby cały przekrój stosunku, jaki Kościół miał do nauczania predestynacji. To znaczy, mianowicie, z jednej strony Kościół już od II wieku w takich osobach nazywanych ojcami apostolskimi, czyli to byli biskupi, którzy albo mieli kontakt z apostołami, albo mieli kontakt z uczniami apostołów, którzy w danych lokalizacjach głosili Ewangelię. Mam tutaj na myśli Klemensa Rzymskiego, prezbitera zboru rzymskiego z II wieku i Ignacego Antiocheńskiego, biskupa Antiochii Syryjskiej, którzy już w swoich dziełach teologicznych poruszają temat odwiecznego wybrania i predestynacji w taki sposób, cytując list do Kościoła w Koryncie, w którym kontekście problemu schizmy i grzechów Klemens zaleca, że Kościół ten powinien być obcy grzechowi i schizmom oraz wyraża pragnienie, aby Bóg zechciał zbawić pełną liczbę wybranych. Biskup natomiast antiocheński Ignacy w swoim liście do Efezjan w pozdrowieniach chwali ten zbór jako przeznaczony jeszcze przed początkiem czasu. Są to oczywiście myśl predestynacyjna, czy myśl o wybraniu rozwija się bardzo stopniowo. Nie ma czegoś takiego w pierwszych dwóch, trzech wiekach Kościoła, żeby zagadnienie było zagadnieniem topowym, w sensie na pierwszym miejscu. W tym czasie Kościół głównie walczy z sektami, z zagrożeniem ze strony grup nazywanych potocznie gnostyckimi, które głosiły mieszaninę poglądów, filozofii, różnych systemów filozoficznych, filozoficzno-religijnych, próbując je ubrać w szatę języka biblijnego. Ale, tak jak wspomniałem, są to pierwsze jak gdyby jaskółki świadectwa tego, że Kościół od samego początku w nauczaniu biskupów, doktorów teologii zna temat odwiecznego wyboru. Między innymi sławny, bardzo sławny teolog tradycji wschodniej, tradycji aleksandryjskiej, tak zwanej, czyli chodzi o miasto Aleksandra w Egipcie, Orygenes, jeden z najwybitniejszych prawdopodobnie uczonych starożytnego wschodu, też w komentarzu do listu do Rzymian mówi o boskiej predestynacji, o wybraniu. Mówi jeszcze oczywiście w sposób niedookreślony, nie definiując dokładnie, co to znaczy, ale mówi wyraźnie, że boska przedwiedza, czyli to, co Bóg wie, dzieje się w sposób konieczny, z konieczności. Czyli mówiąc jedno, że jeśli Bóg coś wie o tym, że się wydarzy, to musi się to wydarzyć w sposób konieczny, choćby z tego powodu, żeby obietnice Boże dane Kościołowi, czy dane ludzkości w ogóle mogły się wypełnić. Trzeci i czwarty wiek, dokładnie w IV wieku, natomiast następuje pewnego rodzaju kulminacja zagadnień wokół związanych z koncepcją łaski. Wszystkie pytania, które Państwo podnosili, czy w przerwie, czy podczas wykładu pastora, nie są żadnymi nowymi pytaniami. Te pytania Kościół czy członków Kościoła męczyły, czy jakoś wewnętrznie poruszały od samego początku. Powiem więcej, że każde pokolenie chrześcijan musi się zmierzyć, czy tego chce, czy tego nie chce, musi się zmierzyć z tymi samymi pytaniami. I osobiście uważam, że to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dlaczego? Dlatego, że wiara czy przekonania religijne przejęte tylko i wyłącznie od ojców na zasadzie autorytetu, który oczywiście jest czymś dobrym, jest czymś właściwym, ale nieprzeżyte, nieprzemyślane, nieprzetrawione wewnętrznie, są poglądami martwymi. Do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie nawet docenić ich znaczenia albo ich wartości w naszym życiu. I tak się stało, że w IV wieku jeden z mnichów brytyjskich o imieniu Pelagiusz, będąc członkiem takiego stowarzyszenia monastycznego, tak powiem, które nie miało jakiejś tam reguły kościelnej, która by ograniczała jego misję i działalność do Wielkiej Brytanii, przybywa do Europy kontynentalnej, mianowicie do Rzymu, i zaczyna głosić trzy podstawowe poglądy, które później będą tłem do definicji, zdefiniowania nauki, koncepcji łaski w Kościele, łącznie z definicją predestynacji, co rozumiemy przez predestynację, jak ją należy rozumieć w kontekście tak zwanej wolnej woli człowieka, czy wolności człowieka i stworzenia w ogóle. Mianowicie Pelagiusz zaczyna głosić coś takiego. W pierwszym punkcie. Grzech Adama, czyli upadek pierwszego człowieka, nie wpłynął na naturę jego potomstwa. Człowiek dalej posiada tę samą zdolność do wybierania pomiędzy dobrem a złem, jak pierwszy stworzony człowiek. Mówiąc, objaśniając to prościej, grzech Adama nie pociąga skutków w zakresie utraty możliwości swobodnego podążania za dobrem i czynienia tego, co uważamy, co Bóg uważa za dobre, za właściwe. Pelagiusz mówi, nie ma takiego skutku. Drugi punkt. Łaska Boża polega jedynie na tym, że Bóg daje nam wzór do naśladowania i poucza nas poprzez przykazania w osobie Jezusa Chrystusa. Czyli mówiąc inaczej, łaska polega na tym, że ktoś mówi do kogoś, bądź dobry, nie bądź zły. Albo przestrzegaj przykazań, nie czyń czegoś złego. Czyli nie cudzołóż, nie uprawiaj bałwochwalstwa, miłuj ojca i matkę. Nie jest potrzebne żadne wewnętrzne wyposażenie pochodzące od Ducha Świętego do tego, żeby człowiek był w stanie te przykazania przestrzegać. Trzeci punkt jego nauczania mówi coś takiego. Jeżeli nawet istnieje wewnętrzna łaska, to nie jest ona konieczna, ponieważ każdy człowiek od urodzenia posiada wystarczającą siłę do tego, by realizować wolę Boga względem siebie. To znaczy jest w stanie wierzyć i przestrzegać przykazania. W konsekwencji Bóg nie wymaga więcej od człowieka tego, co jest w stanie człowiek wykonać. Czyli Pelagiusz sławny, bo to jego nazwisko, podkreślam jego nazwisko, pod tym terminem Pelagiusz, Pelagianizm, będą trwały spory w historii Kościoła aż do reformacji. I więcej, wystąpienie reformatorów, księdza Marcina, doktora Lutra, Kalwina i jeszcze wielu, wielu innych, było właśnie wystąpieniem przeciwko pelagianizmowi, czyli przeciwko nurtowi w Kościele, który wywodził się od tych, miał bazę teologiczną, bazował na tej fundamencie, jak gdyby, nauczania Pelagiusza. Czyli mówiąc krótko, tego, że człowiek jest istotą wolną. Oczywiście grzech Adama polega na pewnym błędzie, który każdy człowiek może naprawić, albo ludzkość może naprawić, bez konieczności odkupienia, czyli Chrystus w sumie, śmierć Chrystusa nie jest do tego po prostu, nie była do tego potrzebna, nie jest do tego potrzebna, żeby odkupić człowieka, tylko na zasadzie takiej, że wystarczy pouczenie człowieka o tym, jak ma żyć, żeby takie życie mógł prowadzić. Tak nauczał Pelagiusz i wszystkie błędne poglądy, które później w historii Kościoła z tego będą wyrastać, są właśnie funkcją tego poglądu. Że człowiek nie upadł, w sensie nie umarł duchowo, czyli zło i grzech nie przejął kontroli nad człowiekiem, nad umysłem i wolą, tylko spowodował pewnego rodzaju uszczerbek czy błąd w naturze człowieka, który może być skorygowany przez właściwe pouczenie człowieka. Czyli mówiąc inaczej, tak jakbyśmy dzisiaj, troszeczkę powiem żartobliwie, gdybyśmy przyszli do alkoholika i powiedzieli, słuchaj, nie pij tego, bo ci to szkodzi. Niszczy twoje życie, niszczy twoją rodzinę, zabija cię to. Alkoholik mówi, tak, masz świętą rację, zgadzam się z tobą, jutro nie będę już więcej pił. Co się dzieje? Jaka jest prawda, to wiemy. Augustyn jeszcze w Rzymie, w prowincji rzymskiej, Pelagiusz obracający się wśród elity arystokracji rzymskiej, która, no już to już mamy IV wiek, czyli to już jest chrześcijaństwo religią, trzeba pamiętać, religią panującą. To już mamy pożyczeniach cesarza rzymskiego, Teodozjusza II, religia chrześcijańska już jest religią obowiązującą wszystkich. Czyli jeśli chciałeś piastować urzędy, jakikolwiek urząd państwowy, chciałeś być liczącym się człowiekiem, musiałeś być po prostu chrześcijaninem. To jest oczywiście, konsekwencje tego są oczywiście, zaczynają później w historii, będą zgubne, ale to już dzisiaj nie jest nasz temat. Augustyn, będąc biskupem Hippony, czyli biskupem miasta, prowincji, w jednej z prowincji rzymskiej w Afryce Północnej, oczywiście nie wiedział, tak powiem, o tym, co się dzieje w Rzymie, bo jurysdykcje biskupów były wtedy ograniczone do prowincji, w której po prostu służyli. W swoich traktatach czy w swoich wstępnych pismach zaczyna przebierać taka myśl w nauczaniu późniejszego doktora łaski, jakim był po prostu nazwany Augustyn. Przebija taka myśl, wobec której Pelagius zaczyna reagować bardzo agresywnie, zaczyna zwalczać nauczanie Augustyna. Augustyn mówi mianowicie do Boga w modlitwie: daj, co żądasz, i żądaj, czego chcesz. Miał tutaj na myśli głównie kwestię uświęcenia, prośby skierowanej do Boga, polegającej na tym: znam Twoje przykazania, ale jestem świadomy, że ich nie wypełnią, albo nie wypełnią w taki sposób, jaki Ty tego ode mnie oczekujesz i żądasz. A więc błagam Cię i proszę, daj mi, uświęć mnie na tyle, abym był w stanie je przestrzegać, a wtedy żądaj ode mnie czegokolwiek chcesz, bo będę Tobie posłuszny. Nauczanie Augustyna, bazę, takie punkty bazowe streściłbym w trzech punktach. One oczywiście się rozwijają i dzisiaj nie zdążymy ogarnąć całego, będę starał się je streścić i dać Państwu pięć głównych punktów tego. Natomiast bardzo gorąco zachęcam do przeczytania traktatów łaski Augustyna. Proszę się nie bać, jest to literatura najczystszej wody protestancka, tak powiem. Nie należy się bać tego, że Augustyn był doktorem, jest doktorem Kościoła katolickiego. Pomimo tego, że jest doktorem Kościoła katolickiego, jest zachwalany, to niestety w wielu punktach jest po prostu niesłuchany. Ale to już jest inna sprawa, że często świętym i prorokom buduje się pomniki, ale niestety się ich nie słucha. Czci się ich, ale się ich po prostu nie słucha. Wracając do poglądów Augustyna. W pierwszym punkcie Augustyn naucza: w następstwie grzechu Adama, czyli jego upadku, wszyscy ludzie rodzą się bez łaski Bożej, czyli bez łaski, która ich uświęca. Dlatego rodzą się bez prawdziwego poznania Boga, z wszelkiego rodzaju pożądliwością, chorobami, w śmiertelnych ciałach i niestety ku potępieniu wiecznemu. Mamy na myśli, oczywiście, mówimy teraz o narodzinach naturalnych, czyli tych narodzinach cielesnych. Reformatorzy później dodają takie zdanie do Augustyna, że z tego powodu mamy tyle fałszywych religii, mamy wojny, mamy cierpienia, mamy choroby. To wszystko, całe zło, które dotyka ludzkość, jest właśnie funkcją oddzielenia się człowieka od dobra i wejście pod panowanie zła i grzechu. Oczywiście dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby pogłębić temat uzależnienia się od grzechu człowieka i przeniknięcia zła i grzechu przez naturę, w naturę ludzką, jak ona weszła i jaki stopień spustoszenia dokonała. Ale trzeba pamiętać, że w nauczaniu Augustyna jest to jeden z punktów zasadniczych. W teologii dogmatycznej nazywa się to tak zwany grzech pierworodny, czyli grzech pierwszego człowieka, który powoduje skutki śmiertelne. Dlatego umieramy, dlatego chorujemy i dlatego z natury jesteśmy stworzeniami potępionymi, to znaczy się odłączonymi od dobroci Boga. Punkt drugi nauczania Augustyna. Bez pomocy Bożej, czyli bez pośrednictwa Ducha Świętego, który oświeca i wzmacnia wolę człowieka, nie jest możliwy ratunek ani zbawienie. Mówiąc inaczej, bez łaski Bożej, która człowieka wyprzedza, jak to Augustyn mówi, że Pan przygotowuje wolę wybranych. Tych, którym chce okazać miłosierdzie, swoją łaskę, tych przygotowuje do przyjęcia Ewangelii, wyposażając ich w dar wiary, a później poprzez uświęcenie przysposabiając ich, uzdalniając ich do posłuszeństwa. W trzecim punkcie Augustyn naucza, chociaż człowiek nie jest całkowicie zdeterminowany do popełnienia wszelkiego rodzaju grzechu i zła, to jednak mimo swoich wysiłków nie jest w stanie każdego grzechu uniknąć. Jak należy to rozumieć? Tak, że upadek nie znaczy to, że jesteśmy tak zdeprawowani, że po prostu musimy popełniać każdy rodzaj grzechu, jaki jest tylko do wyobrażenia. Cudzołóstwo, morderstwo, bałwochwalstwo i tak dalej. Ale z drugiej strony to nie jest ten typ determinacji, nie jest ten typ zdeterminowania, które na przykład nauczały, taki typ zdeterminowania nauczała sekta manichejczyków, manichejska w V wieku, że człowiek jest tak zdeprawowany, że on po prostu musi grzeszyć, po prostu nie ma żadnego wyjścia. On musi nie tylko, że grzeszyć, ale musi popełniać prawie niemalże każdego rodzaju grzech. I jest to w jakiś sposób próba usprawiedliwienia tego polegała na tym, że właśnie później rozdwajano, że jest Bóg dobry, Bóg zły. Tam już dochodzono do takich absurdalnych wniosków, które dzisiaj już nie będziemy komentować. Ale z drugiej strony nie oznacza to, że jesteśmy w stanie uniknąć grzechu jako takiego. Jak to należy rozumieć? Należy to rozumieć tak, powołując się na apostoła Jakuba. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Jakub mówi coś takiego, apostoł Jakub mówi tak, że nie wystarczy, że przestrzegasz jednego przykazania, albo dwóch, albo ośmiu, albo dziewięciu, albo dziewięciu. Żebyś mógł być sprawiedliwym na podstawie prawa, czy z punktu widzenia uczynków, musisz zachować całe prawo. Całe prawo we wszystkich jego nakazach. I wtedy można mówić o podstawie, można byłoby mówić o podstawie usprawiedliwienia z uczynków, gdyby taki człowiek się znalazł, które całe prawo Boże w sposób doskonały wypełnił. Dlatego Augustyn i później też dr Marcin Luther kontynuuje nauczanie polegające na tym, że człowiek grzeszy i ze względu na to, że upada w grzech, a może to być jeden z grzechów śmiertelnych, powoduje skutek tego grzechu jest skutkiem po prostu odłączenia od Boga. I teraz troszeczkę tak powiem, porządkując definicję. Co należy rozumieć, bo tak używamy często sformułowania wolna wola. Co należy rozumieć przez, jak należy rozumieć zagadnienie, czy w ogóle temat wolnej woli? Zresztą zagadnienie, z którym borykały się wszystkie systemy filozoficzno-religijne. Wszystkie. Nie ma takiego nurtu, czy takiego systemu filozoficznego, religijnego, który nie próbowałby na ten temat dać odpowiedzi. Wolna wola to naturalna zdolność dokonywania wyboru pomiędzy dobrem a złem i podążania za nim. Zakłada zdolność przestrzegania przykazań Bożych w oparciu o siły, które posiada każdy człowiek. Od urodzenia, bez konieczności dodatkowego wyposażenia w łaskę wewnętrzną, to znaczy w Ducha Świętego. W ten sposób definiuje wolną wolę filozofia, szkoły filozoficzne, ale też między innymi Pelagiusz i szkoła pelagiańska. Natomiast co do predestynacji, należy przez predestynację rozumieć boski, przedwieczny akt wyboru niektórych spośród grzeszników do łaski odpuszczania grzechów, usynowienia i panowania z Chrystusem w Jego Królestwie, który akt jest niezależny od wcześniejszych zasług i uczynków osoby wybieranej. I teraz kwestia, powracając do kwestii zagadnienia wolnej woli. Jest wiele nieporozumień, jeżeli chodzi o kwestię próby zdefiniowania czy próby definicji, zdefiniowania wolnej woli. Jest dosyć duże zamieszanie. Ja będę tutaj bazował na definicjach, które Kościół wypracował i ogłosił w IX wieku na synodach na synodach w Valence w 855 roku, później Savonie, Langres. I to są definicje podtrzymane też przez ruch reformacyjny. Mianowicie, punkt pierwszy wyjścia. Wolność, człowiek nie posiada absolutnej wolności w żadnym wymiarze, też w wymiarze świeckim, niereligijnym. Tak jak pastor powiedział, człowiek nie posiada wyboru do tego, gdzie się rodzi, w ogóle czy się rodzi, czy przychodzi na ten świat, w jakich warunkach się rodzi i przychodzi na ten świat. Czy rodzi się człowiekiem białym, czy Chińczykiem, czy Afrykaninem, po prostu. Nie ma. Są pewne ograniczenia nawet w tej świeckiej, zwykłej wolności, którą należy rozumieć te ograniczenia. Nie mamy wpływu na wydarzenia polityczne, nie mamy absolutnego wpływu na bieg swojego życia, nawet poza obiegiem religijnym. Natomiast punkt drugi. Absolutnie wolnym jest jedynie Bóg, Stwórca Wszechświata. On posiada absolutną wolność, polegającą na tym, że może zrealizować to, czego chce, co chce. I ta wolność jest gwarancją Jego wiarygodności w postaci realizacji obietnic, które składa, ale wyegzekwowania kary, którą też zapowiada. I teraz, wracając jeszcze się, koncentrując na IV wieku, Kościół powszechny, czyli Kościół jako w sumie składający się z dwóch członów, tradycji wschodniej i zachodniej, mówimy o Kościele w obrębie całego Cesarstwa Rzymskiego, potępia i odrzuca nauczanie Pelagiusza i jego uczni, bo już niestety zdążył, udało się pozyskać wielu nawet spośród biskupów będących na urzędach dla swojego nauczania. Kościół odrzuca nauczanie Pelagiusza i jego zwolenników w sposób zdecydowany na synodach w Kartaginie w 411 roku, później w Jerozolimie w 415, w Milewie w 416, w Kartaginie ponownie w 418 i co jest najważniejsze, na Soborze Powszechnym w Efezie w 431 roku. Od tego momentu poglądy pelagiańskie czy Pelagiusza zostają definitywnie odrzucone, a poglądy Augustyna zostają uznane jako miarodajne dla ortodoksji, dla prawowierności. Czyli, mówiąc inaczej, jak Augustyn często w swoich traktatach mówi, moje poglądy nie są moimi poglądami, ale są poglądami apostołów, a mój wykład jest wykładem wiarygodnym, zgodnym z duchem i z literą nauki Pisma Świętego, co potwierdza też i Kościół w swoich orzeczeniach. Ale jak bywa z każdą herezją, z każdą błędną nauką, problem nie zostaje, nie jest rozwiązywany, nie daje się rozwiązać przez proste po prostu orzeczenie. Temat zagadnienia czy to predestynacji, czy cały czas tego zakresu wolności człowieka powraca. On jest cały czas ten atak, jak gdyby atak na koncepcję łaski, polegający na tym, że to Bóg w akcie miłosierdzia wybiera jednych, a odrzuca innych, albo może inaczej, daje jednym to, czego innym odmawia, ten problem będzie w historii Kościoła cały czas obecny. Będą oczywiście momenty takie, gdzie ten spór będzie trochę przycichał, i będzie nawet taką niepoprawnością nawet, nauczanie czegoś innego. Mam tutaj na myśli ten okres średniowiecza, późnego średniowiecza. Ale jednak mimo wszystko w strukturach Kościoła ta nadzieja, czy takie przekonanie, czy może takie pragnienie, żeby jednak los człowieka był całkowicie w jego rękach, W sensie takim, żebyśmy my mieli prawo, my mieli ostatni głos w swojej sprawie, w tematach, w naszych sprawach, czyli sprawach nie tylko wieczności, ale też wszystkiego, co dotyczy życia wiecznego i doczesności, żeby jednak był w rękach człowieka, żeby człowiek posiadał instrument, czy to w postaci zasługiwania, w postaci zasługiwania poprzez życie religijne, w ten sposób miał wpływ na decyzję Boga. Oczywiście można dyskutować, czy jest to oznaka pychy, czy po prostu lęku ludzkiego, czym człowiek się kieruje, próbując w ten sposób pomóc, ale jedna rzecz jest pewna. Nie jest to zgodne, nie jest to droga, która jest w stanie człowiekowi pomóc. Oczywiście przejdziemy na koniec przejdziemy do podsumowania, przedstawię, jakie Kościół przedstawia zalecenia reformatorzy czy doktorzy Kościoła Starożytnego, jak należy się wobec tego trudnego tematu, które przez wielu jest nazywany dekretem horrible, czyli tak zwany dekret okrutny, okropny dekret, który bardzo surowy dekret, który nie przez wszystkich jest po prostu przyjmowany i rozumiany, jak się należy wobec niego zachować. Teraz będę chciał króciutko wymienić nazwiska doktorów Kościoła, czyli doktorów z tradycji Kościoła Zachodniego, doktorów kanonizowanych, którzy też z tradycji rzymskiej są uznawani za świętych i mają tytuł doktora Kościoła, a który w sposób bardzo stanowczy i bardzo jednoznaczny bronili nauczania o odwiecznej predestynacji i wolnej woli, która pochodzi i bierze się z wolności Boga i która jest tak naprawdę darem Bożym, darem dla predestynowanych, dla wybranych. Augustyn w swoim wykładzie a później właśnie za nim Prosper, święty Prosper z Akwitanii, doktor Kościoła Zachodniego, w dziełach o obronie Augustyna i w drugim dziele o powołaniu narodów, tłumaczy, w jaki sposób to tłumaczy, objaśnia tą tajemnicę, że człowiek, odwołując się do fragmentu, który żeśmy przeczytali z listu do Rzymian, że człowiek, rodząc się w niewoli grzechu, w sensie takim, że podlega władzy grzechu i pomimo nawet swoich pragnień niegrzeszenia, niestety jest tak, że grzeszy i upada w ten grzech, to darem wolności, darem łaski jest właśnie dar wolności pochodzący od Boga. Dar wolności przywrócony człowiekowi na drodze miłosierdzia i zmiłowania ludzkiego, żeby człowiek był w stanie przestrzegać przykazań Bożych i w ten sposób nie zasługiwać na gniew bądź na Boże karanie. Prosper tłumaczy, odrzuca oskarżenia o fatalizm, determinizm w ten sposób, broniąc nauczania Augustyna, mówiąc na tej zasadzie, człowiek pierwszy dokonał sam wyboru, będąc w pełni wolny. Sam z wolnej woli, czystej, wolnej woli, która jeszcze nie była skażona w żaden sposób grzechem, dokonał wyboru buntu, służenia nie Bogu, ale służenia złu. W sensie poddał się pod władzę złu, tracąc w ten sposób wolność, którą miał na samym początku. Ta wolność jest przywracana przez Boga tylko aktem miłosierdzia, zmiłowania, za pośrednictwem odkupienia w osobie Chrystusa, a podawany wierzącym czy wybranym za pośrednictwem Ducha Świętego poprzez wewnętrzne przemianę i umocnienie, czy może inaczej, akt nowego stworzenia tak naprawdę. W historii Kościoła różnie nauka o wybraniu, o predestynacji była broniona, czy nawet przedstawiana. Ona ma zawsze pewne wspólne swoje cechy i nawet skutki, ale troszeczkę różnie była ona objaśniana. Na przykład byli doktorzy, którzy mówili, że wymagane jest wzmocnienie woli, ale nie rozumiane jako taka delikatna pomoc, popchnięcie, tylko wzmocnienie woli do tego, by człowiek był w stanie żyć w ogóle zgodnie z przykazaniami. Ale są też i tacy, którzy zdecydowanie mówią, nazywają te wzmocnienie nowym narodzeniem. Że człowiek bez nowego narodzenia, czyli z wody i z ducha, nie jest w stanie pełnić woli Bożej. Dlatego Chrystus w swojej mowie do uczonych w piśmie, kiedy faryzeusze mówią, my jesteśmy wolni, ponieważ jesteśmy synami Abrahama. Mamy Boga Izraela jako naszego króla i władcę. A Chrystus mówi, to zaprawdę powiadam wam, dopiero ja jestem w stanie, dopiero we mnie albo przeze mnie możecie się stać tak naprawdę wolni. Od czego wolni? Nie od panowania rzymskiego, tylko wolni od grzechu. Wolni od panowania zła i tego wszystkiego, co budzi i rodzi Boży gniew i co jest przyczyną po prostu sądu Bożego. Prosper odrzuca zarzut determinizmu w sensie takim, że Bóg determinuje to w taki sposób, jak gdyby poprzez przymuszanie człowieka do czegokolwiek, czy do dobra, czy do zła. Objaśnienie tego zagadnienia polega na tym, że Bóg przywraca wolność człowiekowi i wtedy, kiedy tą wolność mu przywraca, człowiek po prostu może żyć wolnie i może podejmować działania zgodne ze swoim zamysłem. Natomiast co do upadłych, co do tych, których Bóg nie okazuje swego miłosierdzia, swego zmiłowania, Bóg ich do niczego nie przymusza, nie przynagla, jedynie pozostawia ich w stanie, w którym są. Czyli kiedy grzeszą, to grzeszą z własnej woli, dlatego że chcą grzeszyć, dlatego że kochają grzech, dlatego że grzech im smakuje i dlatego że się w tym realizują. I powiem tak troszeczkę na marginesie, jak się patrzę czasami na tak się słucha elit różnych intelektualnych, artystycznych, świata kultury, świata filozofii, to bardzo długo nie rozumiałem, skąd się bierze taka rozkosz na przykład opowiadania o nieprawości, przy grzechach, tak? Że ktoś kogoś zdradził, ktoś się gdzieś tam upił, ktoś brał udział w aktach cudzołóstwa i tak dalej. Ci wszyscy mówią z taką rozkoszą, z uśmiechem mówiąc krótko na ustach, z zadowoleniem. I to jest odpowiedź na to, że jeśli człowiek grzeszy, to nie dlatego, że Bóg go do czegokolwiek przymusza. Nie, Bóg w przykazaniu mówi, nie wolno ci tego czynić i wiedz jedną rzecz, jeżeli będziesz tak czynił, poniesiesz za to surową karę. Oczywiście oni w to nie wierzą, odrzucają to, uważają, że to jest takie, powiedzmy, takie sobie gadanie. Natomiast to, co właśnie Kościół tłumaczy, to co jest istotą jak gdyby tego problemu wykładu, to, że jeżeli człowiek grzeszy, to grzeszy z siebie. Natomiast jeśli żyje zgodnie z wolą Bożą, to żyje dzięki wolności przywróconej mu przez Boga. I to jest ten największy, ten dar łaski Bożej, który tak często jest po prostu nierozumiany. On jest nierozumiany z tego powodu, że jak John Stott, jeden z wybitniejszych teologów anglikańskich, współczesnych, nazywany nawet przez niektórych papieżem protestantów, tłumaczył, że bierze to się z tego, że my nie doceniamy upadku konsekwencji, upadku człowieka w grzech. Lekceważymy grzech, albo w ogóle lekceważymy, nie rozumiemy konsekwencji, jakie z punktu widzenia świętości i sprawiedliwości Boga pociąga grzech. Dla nas grzech, dobrze, nie róbmy z tego problemu. Natomiast nie znając świętości Boga, nie rozumiemy, jakim problemem jest dla Boga grzech. I z tego też później rodzą się kolejne po prostu błędy czy kolejne nieporozumienia dotyczące co trzeba czynić, żeby ten grzech naprawić. W historii Kościoła było wiele zaleceń. Właśnie Pelagiusz na przykład mówi więcej dyscypliny. Czyli mówiąc inaczej, trzeba się, tak powiem, zawziąć sobie i mówić sobie, będę dobrym człowiekiem. Tak? No tylko, że każdy, który jest uczciwy wobec siebie, wie o tym, że te takie postanowienia poprawy, one działają, ale działają często, bardzo często na krótko. Dopóki jest jakiś stan uniesienia emocjonalnego albo intelekt jest pochwycony jakimś Słowem Bożym. Następnie po 2-3 miesiącach, pół roku czy roku często jest tak, że po prostu wracamy do starych grzechów i grzeszymy albo tak, albo jeszcze mocniej. Następnym doktorem, który Kościoła Zachodniego, który też jest doktorem kanonizowanym. Ja mówię to nie bez powodu wybrałem, powiedzmy, tych głównych, tylko wybrałem kanonizowanych, bo nimi można się posługiwać swobodnie w rozmowie z rzymskimi katolikami. Nikt nie odważy się powiedzieć, że Augustyn, święty Augustyn, święty Prosper, święty Fulgencjusz, Cezary, Zaryle, Izydor i tak dalej, Tomasz z Akwinu, że to byli heretycy. Że oni po prostu jakieś tam heretyckie brednie po prostu opowiadają i tyle. Nikt się nie odważy, dlatego że to są główni doktorzy Kościoła też katolickiego. Powtarzam, buduje im się świątynie, stawia im się wota, ale ich się nie słucha. To jest inne zagadnienie. Natomiast my jako protestanci, jako synowie spadkobiercy reformacji XVI-wiecznego Kościoła, my możemy z dumą powiedzieć, że my wierzymy tak samo, jak wierzył Kościół, jak nauczył Kościół od wielu, wielu, wielu setek lat. I to nie tylko w kontekście nauki o łaski, predestynacji, wybrania, ale też w kontekście nauki o Piśmie Świętym, o autorytecie Kościoła, o urzędzie Kościoła i wielu, wielu, wielu jeszcze innych zagadnieniach. Ale przechodząc do Fulgencjusza, biskupa Ruspy, który żył w V wieku, napisał taki bardzo bogaty traktat, który ja ostatnio miałem przyjemność studiować, o prawdzie predestynacji i łasce Bożej. I on w tym dziele też bardzo dokładnie obala kilka zarzutów. Zarzut niesprawiedliwości, że Bóg jest niesprawiedliwy, predestynując jednych, a odrzucając do miłosierdzia, okazując jednym miłosierdzie, a drugim odmawiając tego miłosierdzia, oraz tłumaczy fragment, żebym nie popełnił błędu, z Tymoteusza, z pierwszego listu do Tymoteusza 2:4-8, kiedy jest mowa o tym, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Wszyscy ludzie. Znaczy się wszyscy, w sensie, że mamy się modlić, tam jest mowa o tym, żebyśmy się modlili za królów i że Bóg chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy i do zbawienia. Jak Fulgencjusz broni, odrzuca zarzut o niesprawiedliwość Boga? Posłużę się przykładem z Tomasza z Akwinu, bo nie będę musiałby mieć jego dzieła, żeby w to sposób gdzieś tam taki prawidłowy po prostu, nie dopowiadając swoich rzeczy, ale Tomasz z Akwinu przedstawia identyczną zasadę obrony Boga. Mówi mianowicie, kiedy idziesz drogą i widzisz kilku żebraków, 2-3 żebraków, którzy podchodzą do ciebie i proszą cię o jałmużnę, to czy kiedy dajesz jednemu mniej, a drugiemu więcej, jednemu dajesz 5 talarów, drugiemu dajesz 1 talara, a trzeciemu odmawiasz, to czy temu, któremu odmawiasz, wyrządzasz krzywdę, jesteś wobec niego niesprawiedliwy? Odpowiada nie. Dlatego, że żebrak nie ma wobec ciebie, wobec żebraka nie masz obowiązków. To, co mu dajesz, dajesz mu z miłosierdzia. Dajesz mu po prostu z miłosierdzia. Nie ze sprawiedliwości, nie w zasadzie takiej, że mu się należy. Bo często sprawiedliwość ludzka jest rozumiana i dlatego jest nieporozumienie w definicjach sprawiedliwości, wolnej woli, predestynacji i tak dalej, bo my mylimy definicję z porządku ludzkiego definicję z porządku z prawa Bożego. Sprawiedliwość Boża według Pism Świętych oznacza Bożą wierność swoim obietnicom. Kiedy Paweł mówi w 9 rozdziale listu do Rzymian, że Bóg nie jest niesprawiedliwy dlatego, że jednym okazuje miłosierdzie, a drugich odrzuca, powołuje się na fragment z Pięcioksięgu, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, że będę miłosierny dla tych, dla których będę miłosierny i okażę zmiłowanie temu, któremu okażę zmiłowanie. Co znaczy, że Bóg byłby tylko i wyłącznie wtedy niesprawiedliwy, gdyby obiecując coś wszystkim, nie dokonał tego. Natomiast Bóg od samego początku nie składa obietnic wobec całej ludzkości, tylko wobec określonej grupy ludzi, mianowicie najczęściej są to ludzie, lud Boży, związany z nim przymierzem. I znowu się pojawia pytanie, dlaczego wybrał Izraela, a nie wybrał Indian? Dlaczego wybrał Izraela, a nie wybrał na przykład Murzynów? Tak? Dlaczego wybrał Jakuba, a nie wybrał Ezawa? To samo pytanie zadawał Izrael. I Bóg odpowiada, ponieważ was umiłowałem. I w zagadnieniu predestynacyjnym Augustyn i tradycja kościelna zaleca 3 rzeczy, tutaj już w przerwie mówiłem. Żeby móc w ogóle badać tajemnice Boże, trzeba mieć 3 postawy. Pokorę i jeszcze raz pokorę. Nie da się przyswoić tajemnic Bożych na stojąco. Tajemnice Boże są przyswajalne tylko i wyłącznie na kolanach, w akcie pokory, pokornego proszenia o objawienie prawdy, taką, jaką ona jest. Człowiek pyszny, zarozumiały, nigdy nic ze Słowa Bożego, z objawienia Bożego nie zrozumie, a już na pewno nie przyswoi. I tak też Fulgencjusz, a następnie Cezary z Arle, biskup Arle, doktor Kościoła, a za nim Izydor Sewilli w swoich sentencjach w Księdze II nauczają na ten temat. Bóg nic człowiekowi nic nie jest dłużny. Bóg człowiekowi, który zgrzeszył, nic odszedł od niego, czy od niego odchodzi, nie jest mu nic dłużny. Bóg może okazać miłosierdzie, i takie miłosierdzie, trzeba pamiętać, okazuje wobec wielu. Liczby wybranych nie znamy. Jest to liczba wybranych znana jest jedynie Bogu. I też jest to jeden z kanonów też nauczania Augustyna, ale też i tych wszystkich doktorów, o których wspominałem. Liczba, dokładna liczba wybranych jest znana Bogu. Jedynie. Ale Cezary w swoim traktacie o łasce mówi, dlaczego stawiasz Bogu zarzut niesprawiedliwości, skoro widzisz tak wielu ochrzczonych, tak wielu wierzących? Dlaczego stawiasz zarzut, że ktoś nie wierzy, skoro ten człowiek jeszcze żyje? W sensie takim, że nie możemy rozstrzygać, i naszą sprawą jest rozstrzygać o tym, czy ktoś jest, czy będzie, czy jest, czy nie będzie po prostu wybrany. To jest po prostu, czy jest predestynowany. To jest suwerenny akt miłości, zmiłowania Boga nad jednym lub nad drugim. I nic nam do tego. Natomiast zadaniem Kościoła jest głoszenie dobrej nowiny, głoszenie miłości Boga i wzywanie do pamiętania. Oczywiście z ostrzeganiem też o konsekwencjach nieposłuszeństwa. Człowiek, który dokonuje wyboru na rzecz Boga, według tajemnicy predestynacji, chcę to z całą mocą podkreślić, jest to jedna z największych tajemnic, bo jest to tajemnica, która miała miejsce, pewien akt decyzji, dekretu czy decyzji Boga, I jeszcze przed stworzeniem świata. Jest to fenomenalne. Jest, dla mnie po prostu jest to jedna z najwspanialszych, największych tajemnic, ale tajemnic budzących też po prostu trwogę, w której trzeba też pamiętać, że należy się poruszać w granicach wyznaczonych przez objawienie Boże, ale też wyznaczonych przez Kościół, żeby, jak Marcin Luther mówi, nie złamać karku. Jeżeli po prostu zaczniemy się poruszać, zaczniemy wychodzić pomiędzy granice wyznaczone nam przez Boga w tej tajemnicy i nie tylko w tej, albo też w innych, możemy złamać kark. To znaczy, że możemy dojść do zgubnych poglądów, które później będą w sposób negatywny wpływać na naszą relację z Bogiem. Trzeba pamiętać zasadniczą rzecz. Bóg jest sprawiedliwy bez względu na to, co czyni. Jest sprawiedliwy w takim sensie, nawet kiedy wymierza karę dla tych, którzy są Jemu nieposłuszni, czy są Jego wrogami. Jeżeli człowiek grzeszy, grzeszy zawsze ze swojej woli. Chcę jeszcze tutaj z osób takich istotnych, będę chciał wymienić paru biskupów rzymskich, z tradycji rzymskiej, którzy z tym, co tutaj dzisiaj głosimy, podpisali się. Podpisywali się, byli nawet gorącymi zwolennikami. Mam tutaj na myśli biskupa Sozyma, współczesnego Augustynowi, biskupa Celestyna, biskupa Leona Wielkiego, biskupa Grzegorza Rzymskiego, pierwszego zwanego Wielkim, który jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła. Wszyscy oni w tymże duchu, w tym duchu była głoszona Ewangelia, czy była w ogóle zwiastowana Ewangelia narodom. Niech Państwo zauważą jedną rzecz, że niby coś, co dzisiaj u nas brzmi bardzo, tak powiem, no, niehumanitarnie czy niesprawiedliwie, przez całe prawie 1500 lat było napędem Kościoła w misji. I my w misji wobec pogan i tak dalej, było napędem. I z czego to się brało? Brało się to z tego, że Kościół prawdopodobnie był bardziej pokorny, czy miał większą pokorę w zaakceptowaniu suwerenności i opatrzności Bożej, znaczy rządów Bożych, takim jak one są, ponieważ głęboko wierzono, że dobry Bóg nie może wydawać niesprawiedliwych wyroków. Był to kanon, który Kościół się cały czas po prostu trzymał i wierzył. I to było też jak gdyby konsekwencją tego, bez względu jakie jego wyroki by nie były, które dla nas mogą być nieprzeniknione, niezrozumiałe, ale jednak zawsze oceniane przez grzeszne i upadłe stworzenie, które nie tylko jest ograniczone z punktu widzenia cielesności, ale też i grzechu, który jest w nas, buntu przeciwko Bogu, który jest w nas. To jednak Kościół wierzył, że dobry Bóg, który stworzył wszystko, co dobre, czy gdzie początek dobra jest zawsze z Nim, czy to w stworzeniu przyrody, czy w stworzeniu człowieka, nie może wydawać niesprawiedliwych wyroków. Jeśli je wydaje, to wydaje je po prostu dobre i sprawiedliwe. Może dla nas niepojęte wyroki, ale są to zawsze wyroki dobre. I teraz tak, chciałbym przejść, bo tak z Grzegorzem Rzymskim żeśmy już wylądowali, z Izydorem Sewilli. Tutaj są sentencje, jego dzieła przetłumaczone, sentencje, gdzie na stronie 86, jakby Państwo byli zainteresowani, to sobie można przeczytać. Też Izydor w sposób jasny, precyzyjny naucza o tym, o tajemnicy odwiecznego wybrania, odwiecznej predestynacji, która dla człowieka jest nieprzenikniona, a mimo wszystko jest przez Boga zarządzona, czy postanowiona. Ale chciałbym przejść jeszcze, wspomnieć o tym, że w VIII wieku tacy uczeni jak Beda Czcigodny, Alcuin z Yorku, reprezentujący tradycję Kościoła Anglii, też w sposób wyraźny opowiadali się o przyaugustyńskiej koncepcji łaski. Natomiast w IX wieku zaczyna za sprawą jednego z mnichów o imieniu Gottschalk wybucha ponownie jak gdyby spór o odwieczność predestynacji i wolność człowieka, w kontekście głównie tego, czy wyrok predestynacji jest po prostu sprawiedliwy. Albo może jeszcze inaczej, albo jak daleko, jak obszernie dekret odwiecznego wybrania dotyczy ludzkości. Chodzi tutaj głównie o koncepcję, czy to Bóg przesądza o tym, czy ktoś jest wierzy, czy też od samego początku, czy ten pierwszy krok należy do człowieka, a Bóg w tym wszystkim później temu, który wykonuje pierwszy krok wobec niego, mu pomaga. I na synodach Valens, to jest teren dzisiejszej Francji, w 855 roku i Savonie i w Langres w 859 roku, gdzie był zebrany cały Kościół Zachodni, łącznie z cesarzem rzymskim, tak zwanej cesarzem rzymskim, ale tym już tego Rzymu, cesarstwa rzymskiego doby Karolingów, Kościół wypowiada się w ten sposób. W temacie dotyczącej Bożej przedwiedzy. Boża przedwiedza ludzkich grzechów nie powoduje, ani nie powoduje przymuszenia do grzeszenia. Czyli znowu jak gdyby powtórzenie nauczenia augustyńskiego, Augustyna. W drugim punkcie, kiedy ludzie grzeszą, to grzeszą, ponieważ chcą grzeszyć, a nie dlatego, że Bóg ich do tego przymusza. Bóg przeznacza w tym momencie i w tym sensie nie do grzeszenia, albo nie do zła, tylko do kary. Co jest bardzo ważnym rozróżnieniem w nauce o predestynacji, żeby rozumieć. Bóg nikogo nie przeznacza ani nie przymusza do grzechu, tylko przeznacza na sąd, czyli do kary. Punkt trzeci. Przez upadek Adama skuteczność wolnej woli zostaje ograniczona do porządku spraw ziemskich. Jedynie odnowiona wola przez łaskę może znowu być w stanie wykonywać wolę Boga. Czyli to, co jak gdyby Augustyn w IV, V, VI wieku było też bronione, że oczywiście my możemy podjąć decyzję o tym, czy wstajemy, czy śpimy, czy robimy to, czy owo. Więcej, możemy nawet w sensie zewnętrznym powstrzymywać się od grzechów, ale co do wewnętrznego stanu, czyli tego prawa sięgającego umysłu i serca ludzkiego, to tą wewnętrzną przemianę może dokonać tylko i wyłącznie łaska Boża za pośrednictwem Ducha Świętego. W czwartym punkcie jest mowa o tym, że Chrystus przelał swoją krew, czyli Jego ofiara jest skuteczna jedynie za tych, którzy w Niego uwierzą, a nie za potępionych, w sensie tych, którzy odrzucili Jego Ewangelię. Punkt piąty. Zbawionymi będą jedynie ci, którzy wytrwają do końca, to znaczy dzięki woli bycia zbawionymi przez wiarę, którą otrzymali od początku jako dar, nie podeptali łaski Bożej oraz trwali w odkupieniu. Czyli mówiąc krótko, cały czas tą napędem i maszyn taką sprężyną w nauczaniu kościelnym jest podstawowa i zasadnicza zasada, że jesteśmy zbawieni jedynie z łaski, nie z tego powodu, że żeśmy pierwsi wybrali Boga, tylko dlatego, że Bóg jeszcze przed stworzeniem świata zaplanował i zarządził, że będzie taka osoba, Artur Wellman, Kowalski, Paweł Bartosik i jeszcze szereg innych, którym zechce okazać swoje miłosierdzie poprzez samoobjawienie, poprzez odkupienie i poprzez uwolnienie, czy podzielenie się z wolnością, którą sam posiada. Na marginesie temat wolności jest bardzo, bardzo ciekawy, bo wolność w Bogu, czy wolność w naturze, znaczy wolność w Bogu nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, że jesteśmy w stanie dzisiaj podążać za Bogiem, wierzyć i w jakimś stopniu mniej, bardziej doskonało okazywać Mu posłuszeństwo, ależ tym też w tym, co się wydarzy przez zmartwychwstanie czy po zmartwychwstaniu, kiedy będziemy podobni do Chrystusa w sposób pełny, doskonały, łącznie z tym ciałem, które Chrystus posiadał w momencie zmartwychwstania, czyli między innymi zdolnością bilokacji, jak to niektórzy nazwali, czy takich już ciało bez ograniczeń. To jest ta wolność, która jest docelowym zamiarem po prostu Boga, żebyśmy byli podobni po prostu do Niego. Znaczy trzeba rozumieć, że wybór dobra, czy wybór tego, co dobre, jest dziełem łaski Boga w nas. Tak? Tak Kościół zawsze nauczał i potępiał wszystkie, odrzucał wszystkie poglądy jak gdyby sprzeczne, albo które w minimalny sposób próbują umniejszać łaskę Bożą. Natomiast w tym eonie, czyli w tym czasie, jest nam przywracana jak gdyby łaska do podążania, wolność do podążania za Chrystusem, za Bogiem. Natomiast w przyszłości będziemy się cieszyli 100% wolnością, bo też nie ukrywajmy, że pomimo tej łaski, którą nam Bóg okazuje i pomimo tego odrodzenia, upadamy w grzechy. To nie jest wolność jeszcze, to nie jest 100% wolność, taką, którą będziemy się cieszyli w Królestwie Bożym po zmartwychwstaniu. Tam grzechu już nie będzie. Znaczy my już jesteśmy. Pismo na przykład w liście do Rzymian w 6 rozdziale zamiennie stosuje słowo usprawiedliwić, uwolnić. Zamiennie jest czasami tłumaczone. Usprawiedliwienie znaczy oczywiście uznanie kogoś za sprawiedliwego. Bóg, kiedy usprawiedliwia, mówi ty w moich oczach, czyli według moich kryteriów sprawiedliwości jesteś sprawiedliwy, ale to też wiąże się z tym, łączy się z tym, że jesteś uwolniony od winy, kary, czyli jesteś uwolniony od kary za grzech, którą poniósł za ciebie mój syn, albo jeżeli to mówi syn do ciebie, to mówi ja poniosłem za ciebie karę. Jesteś wolny od kary, ale jesteś też wolny od grzechu, od panowania grzechu. I oczywiście ta wolność, ta rozumiana jako proces uświęcenia, ona się powoli, to nie jest... Może nie zawsze, nie u wszystkich jest szybkim procesem. Ten proces dorastania do pełni wolności od grzechu i od zła jest procesem. I ten proces zakończy się dopiero w Królestwie po zmartwychwstaniu. Czyli kiedy otrzymamy nowe, uwielbione ciała, takie, jakie miał Syn Boży po zmartwychwstaniu. I to są orzeczenia synodów w Valence, w Oignies-Langres, co ważne, podpisane przez biskupa rzymskiego. Czyli mówiąc inaczej, w dyskusji na temat predestynacji czy koncepcji wolnej woli, tak jak ją definiuje tradycja augustyńska czy Kościół zachodni i reformacja, mamy bardzo silne i bardzo poważną podstawę teologiczną. Nikt nam nie może zarzucić, żeśmy wymyślili czy wymyślamy coś nowego. Po prostu trwamy w wierze i w nauce, wiedzy w nauce, raz na zawsze przekazanym świętym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Takimi doktorami, którzy jeszcze w sposób jeszcze dokładniejszy, jeszcze bardziej precyzyjny definiują naukę o predestynacji i w konsekwencji koncepcję łaski związane z odwiecznym wyborem, jest na przykład święty Anselm z Canterbury, doktor Kościoła. W swojej dziele o wolnej woli i w dziele o zgodności boskiej przedwiedzy, predestynacji i łaski z ludzką wolnością, właśnie w ten sposób, nie, powiem szczerze, bardzo sposób skomplikowany, bo czyni to językiem filozoficznym i scholastycznym, ale rewelacyjnie. To jest takie duże dzieło i zajmuje się tylko i wyłącznie tym tematem, zbijając wszystkie zarzuty i to od strony filozofów pogańskich, i szkół filozoficznych średniowiecznych, ale też i przeciwników suwerenności Bożej. Zbija to po prostu bardzo, bardzo konsekwentnie. To samo robi Bernard z Clairvaux w XII, czyli na przełomie XI-XII wieku. Hugo od świętego Wiktora w swoim dziele o sakramentach wiary chrześcijańskiej traktacie o boskiej predestynacji, gdzie mówi, predestynacja jest przygotowaniem do łaski. Tak definiuje predestynację. Mówi, predestynacja jest przygotowaniem łaski albo do łaski. Że Bóg, kiedy jeszcze nic nie było, kiedy świata nie było stworzonego, kiedy w swojej boskiej przedwiedzy postanowił, bądź wiedział, że będą określoną ludzi zbawi, uwolni i wywyższy do rangi współkrólujących, współpanujących z Chrystusem w przyszłym Jego Królestwie, to w konsekwencji zaplanował wszystko w ich życiu, żeby do tego celu doszli. Znaczy, mówiąc krótko, niektórzy używają słowa predeterminował, czyli jak gdyby tak zaplanował życie człowieka, żeby spotkał odpowiednich ludzi, żeby spotkał, wpadła w jego ręce odpowiednia literatura, żeby odpowiednie kazanie do niego trafiło, żeby kolejne odpowiednie fragmenty Pisma Świętego w odpowiednim momencie w jego życiu przemówiły do niego. Następnie, żeby zrozumiał swój grzech, poczuł wewnętrzną skruchę, wyznał te grzechy, dostąpił nawrócenia, odkupienia i usprawiedliwienia. To wszystko Bóg sam ze swojej łaski, ze swojej niepojętej, niewysłowionej miłości wobec wybranych i wobec Kościoła i swego ludu zaplanował i przygotował i prowadzi. Taki jest wydźwięk też nauczania jednego z największych doktorów tradycji rzymskiej, zachodniej, czyli Tomasza z Akwinu. Jego list do Rzymian jest przetłumaczony w języku polskim. Ja akurat go nie mam, korzystam z wersji angielskojęzycznej, ale tak jak w przerwie wspominałem, jest jednym z najpiękniejszych traktatów o łasce. Muszę to, znaczy oczywiście do momentu reformatorów, tak? Bo reformatorzy w sposób cudowny, piękny, bogobojny, pokorny objaśniają to. Ale Tomasz Akwinu w swoim liście komentarzu listu do Rzymian, w sumie teologicznej, w pierwszej części, w pytaniu o 23, o predestynacji, w sposób niezrównany po prostu to robi. Komuś, kto ma szacunek dla doktorów teologii, dla autorytetu kościelnego, studium będzie na pewno bardzo budujące i bardzo pomocne w rozumieniu. Przyswojeniu sobie niektórych rzeczy. Następnymi doktorami, już tylko wymienię, nie będę wchodził jak gdyby w szczegóły, bo chciałbym dać Państwu, jeżeli jest taka, będzie takie pragnienie zadania jakichś pytań, może doprecyzowujących, to jeszcze wspomnę takie osoby jak Tomasz Bradwardine, arcybiskup Canterbury, który w XIII wieku w dziele w obronie Boga przeciwko pelagianom, biedny użala się jak nad stanem Kościoła. Stan Kościoła jest po prostu tragiczny pod względem nauczania o łasce Bożej, dlatego że pelagianie czy zwolennicy nauczania pelagiańskiego po prostu opanowali niemalże całą przestrzeń publiczną Kościoła. Następnymi doktorami, już znanymi z tradycji reformacyjnej, to jest John Wycliffe, rektor Uniwersytetu Wydziału Teologii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Grzegorz z Rimini, doktor teologii Uniwersytetu Paryskiego. Jan Hus, reformator czeski. I oczywiście już wchodząc na grunt reformacji, Marcin Luther, który właśnie w tym dziele, w komentarzu listu do Rzymian, daje stosunkowo prosty, bardzo dobry i prosty wykład, jak należy po prostu rozumieć. Jeżeli mógłbym Państwa zachęcić, czy próbować zachęcić, to do przeczytania właśnie dwóch dzieł w języku polskim, które pastor posiada. To są traktaty łaski Augustyna i ten list, który też pastor w jednym egzemplarzu, bo tych książek po prostu nie ma, one się ukazują w małych egzemplarzach i rozchodzą się i po prostu i trudno są dostępne. Ale Marcin Luther w sposób bardzo zrównoważony wykłada ten temat. Tak jak ja wcześniej cytowałem jego wstęp. Zrównoważony. Z jednej strony pokazując miłosierdzie, łaskę Bożą, z drugiej strony mówiąc, nauczając odpowiedzialności człowieka wobec Boga, a podsumowując tym, że wszystko co dobre w nas co dobrego nas spotyka i co dobrego jest w nas jako uczniach Chrystusa, jest zasługą po prostu niepojętego miłosierdzia Bożego, które nas, akurat nas dostąpiliśmy. I reformacja podsumuje jednym rzeczem. Reformacja, ruch reformacyjny, Kościół reformacyjny w sumie można powiedzieć od XVI wieku do XIX w zakresie nauki o odwiecznym wybraniu i tej koncepcji łaski był zgodny, był w jedności. Wszystkie wyznania wiary. Augsburska formuła zgody. 39 artykułów wiary. Druga konfesja helwecka. Synod w Dortrechcie. Westminsterskie wyznanie wiary. Wszystkie wyznania, wielkie wyznania reformacji nauczają w sposób podobny albo taki sam. Przez podobny mam tutaj na myśli, że czasami są różne formy argumentacji i obrony, ale nie ma różnicy w istocie. Te parę punktów, że człowiek upadł, czyli powtórzę się, człowiek upadł. Przez swój upadek stracił pierwotną czystość i wolność od grzechu. To, że może być uwolniony jedynie z łaski, z miłosierdzia Bożego, przez akt odkupienia, nowego narodzenia, które pochodzi bezpośrednio od Boga, to, że nie zasługujemy, nie, łaski Bożej nie wyprzedzają nasze uczynki, czy nasze staranie, nasz wysiłek, tylko jeśli coś wyprzedza, to wyprzedza miłosierdzie Boże, które sprawia, i łaska Boża, która sprawia, że jesteśmy w stanie uwierzyć, że jesteśmy się w stanie modlić w sposób skuteczny, tak jak i Bóg chce. I to, że celem predestynacji jest podobieństwo, uwielbienie, podobieństwo do Chrystusa i uwielbienie nas w Chrystusie, wywyższenie do współpanowania, współkrólowania z Chrystusem w Jego Królestwie. Wokół tych prawd wiary Kościół starożytny, Kościół średniowieczny, w nauczeniu, do którego tutaj starałem się wymienić, był jedno. I ja, i chyba każdy, który się czuje spadkobiercą ruchu reformacyjnego, czy protestantyzmu tego, w tym pełnym słowa tego znaczeniu, powinien, jeżeli ma problemy czy trudności z przyswojeniem tych tajemnic, to są, muszę powiedzieć, że one są do przyswojenia. Tylko trzeba jednej rzeczy. Trzeba uczyć się tajemnic Bożych na kolanach. To przyswojenie tychże tajemnic nie jest możliwe w wyniku jakiejś gry intelektualnej, logicznej, takich czy innych nawet argumentów. To musi wyrosnąć z przekonania, które pochodzi od Boga, od Ducha Świętego. Wierzę w to głęboko, bo sam zostałem przekonany do tej nauki, do tego wykładu, ale jeszcze bardziej mnie ugruntowuje w tym, że takie filary nauczania kościelnego nauczały, wierzyły i miały takie same poznanie. I to jest takie, tak powiem, umacniające i uspokajające z jednej strony, że człowiek gdzieś w temacie ważnym gdzieś po prostu nie pobłądził i nie chodzi jakimiś bezdrożami. No i to jest jak gdyby tyle, jeżeli chodzi o zarys, taki przegląd. Jeżeli Państwo chcieliby jakieś pytania, nie wiem, doprecyzowujące, czy, bo powiem tak, to jest na kilka konferencji. Tutaj trzeba byłoby, tak naprawdę można byłoby, z każdy z tych punktów trzeba byłoby, gdyby takie przegryźć do korzenia, to trzeba byłoby długo. Te spory, formowanie się tej nauki, trzeba pamiętać, trwało prawie, że 1000 lat. A w najlepszym wypadku 500. Formowanie się z apologią, czyli z obroną. Czasami dochodziło do delikatnych korekt. Na przykład taką korektą była korekta dotycząca błędnego rozumienia predestynacji w dwóch zakresach. Mylono biblijną naukę o wybraniu z predestycjonalizmem islamskim występującym w islamie. Przykład muzułmanie mówią inshallah. Znaczy mówią albo na chwałę Boga, albo zgodnie z wolą Boga. Że wszystko się dzieje zgodnie z wolą Boga. Natura się, w sensie rozumieją to w sposób bardzo deterministyczny. To jest coś takiego, jakby Bóg dosłownie rękami, tak powiem, wszystkim kierował. Tak? Po prostu tak jakby to wszystko po prostu sterował, mechanicznie. Tak? I to jest pewnego rodzaju determinizm, gdzie nie ma wolności jak gdyby dla człowieka. Tak? Bóg jest, człowiek jest popychany do dobra, popychany do zła. Drzewo się przewraca, bo ponieważ Bóg na nie tchnął. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest wolą Boga. No, wiemy z nauczania biblijnego, że tak do końca nie jest. Bóg dopuszcza pewne rzeczy, ale nie wszystko jest wolą Boga. Drugim błędem to był taki błąd, który prostuje też Augustyn, prostuje Fulgencjusz, Cezary, Zarle i prostują też synody kościelne, że Kościół i niektórzy wierzący rozumieli, że Bóg predestynuje do zła, do grzechu. I tutaj był często przewoływany fragment właśnie z Faraona, gdzie w tłumaczeniach polskich jest, że jak gdyby jest taki, można było odnieść wrażenie, że Bóg jak gdyby przynaglał Faraona do grzechu, w sensie takim do zatwardziałości, albo zesłał na niego taką zatwardziałość. Natomiast jak się czyta w tekstach po prostu pierwotnych, czyli greckich, to te słowa mają oczywiście taką konotację pewnego rodzaju ukoniecznienia, ale jest to przez Kościół było wykładane to na tej zasadzie takiej, że Faraon zatwardził swoje serce i w konsekwencji Bóg zatwardził, znaczy się Bóg zatwardził go, pozostawił go w tej zatwardziałości. Czyli nie okazał mu miłosierdzia, bo mógł mu okazać miłosierdzie, żeby poznał, że Mojżesz poznał skutki, czy zrozumiał skutki swoich decyzji. Tak? Że nie tylko, że doprowadzi do zniszczenia swoje królestwo, nie tylko, że doprowadzi do śmierci swojego syna i wszystkich pierworodnych, ale straci królestwo, bo w historii wiemy o tym, że faraon tego okresu stracił swoje królestwo przez to, co tak powiem, się wydarzyło. I w tym sensie niektórzy wierzący rozumieli, że w takim razie Bóg musi, no, zatwardza w sensie takim, że nie pozwala się po prostu danemu człowiekowi nawrócić. Tak, o tak powiedzmy, wiąże swoją mocą, że ten po prostu nie ma innego wyjścia, jak tylko po prostu zgrzeszy, bo Bóg do tego przynagla go. Ten pogląd został wyraźnie potępiony w 529 roku na soborze, który jest uznawany synodem, ale jest uznawany jako przez cały Kościół powszechny, właśnie w Orange w 529 roku, gdzie jest ewidentnie, jest powtórzenie wszystkich punktów, które powiedziałem, że źródłem odpuszczenia jest łaska Boża, ale jest potępiony bardzo surowo pogląd, że Bóg może być autorem czyjegoś grzechu. W sensie, że autorem w sensie takim, że no człowieka do tego grzechu prowadzi, czy go przymusza. Na koniec jeszcze tylko takie krótkie reżimy, żeby coś się po prostu utrwaliło z tego, co powiedziałem. To mi się wydaje, że w tym wszystkim że jest najważniejsza jedna rzecz, że trzeba rozumieć, żeby zrozumieć ideę wolnej woli, trzeba ją zawsze umieszczać w kontekście wolności Boga. A Bóg jest wolny, pomimo tego, że nie może grzeszyć. Czyli wolność woli nie polega na tym, że możesz wybierać pomiędzy dobrem a złem. Bo jeśli byśmy tak sprawę postawili, to Bóg musiałby się okazać, że nie jest wolny, bo Bóg nie może grzeszyć. Bóg nie jest zły, nie ma w sobie zła i nie może grzeszyć. Bóg nie może się okazać kłamstwem, nie może kłamać, nie może postępować w sposób niesprawiedliwy. Czyli nie może by grzeszyć. A jeżeli skoro tak, to Bóg trzeba byłoby konsekwentnie powiedzieć, że Bóg nie jest wolny w takim razie. No ale wiemy o tym, że Bóg jest wolny, ponieważ wolność polega w sensie w systemie biblijnym, teologii biblijnej, na możliwości czynienia dobra, czyli na podążaniu za Bogiem. Wolnym jest ten, kto miłuje i ten, kto jest posłuszny Bogu. Ten jest tak naprawdę wolny. Tak nauczył Chrystus, tak nauczyła całe po prostu Biblia. Natomiast definicje filozoficzne dotyczące spory filozoficzne wśród filozofów, wśród czasami nawet teologów, dotyczące wątka filozoficznego, determinizmu i tak dalej, są troszeczkę tematem spoza zakresu Pisma Świętego. Dlatego nie wolno tych rzeczy po prostu za sobą za bardzo mieszać. A co do predestynacji, to predestynacja jest odwiecznym aktem Boga, w którym Bóg w swojej miłości i przedwiedzy okazuje miłosierdzie, miłość jednym, a niektórym po prostu jej odmawia. To może być trudne do przyjęcia, ale taka jest prawda objawiona. Skończę Augustynem. Augustyn w dziele o wytrwaniu powiedział, dlaczego nauczamy o predestynacji? Dlatego nauczamy o predestynacji, że Bóg w swojej łasce zechciał ją objawić. Nie możemy przemilczeć tego, o czym on mówi. Tak na koniec. Jeżeli są pytania, to zachęcam, a jeżeli nie ma, no to jest to, co mam, to, co przygotowałem dla Państwa.